Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w programie opowiemy m.in. o historii leszczyńskiego ratusza.
Ten ratusz został wybudowany w 1639 roku, ale budowę rozpoczęto już w 1637.
W Poznaniu spotkali się historycy sztuki. W Muzeum Narodowym obchodzili 90-lecie swojego stowarzyszenia.
Poznań na pewno był jednym z najważniejszych ośrodków Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce. Wtedy, czyli przed wojną, w okresie założycielskim 90 lat temu.
Jak najlepiej dbać o lokalną historię i zasłużonych weteranów. W Gnieźnie zawiązało się Stowarzyszenie Historyków i Regionalistów, którzy za swoje główne zadania przyjęli opiekę nad grobami.
Ignacy Trepiński, całkowicie zapomniany, taki nasz gnieźnieński marcinkowski człowiek, który całe swoje życie poświęcił temu, żeby pomagać innym. Jego grób też znajdował się na tym cmentarzu. Dziś nie wiemy, gdzie został pochowany.
Te oraz inne tematy, m.in. tajemnicza piramida z Wągrowca. W dzisiejszym wydaniu nasz program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
This perfect dream,
sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy me estás aquí.
I want all the world to see.
Instinto me guió.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Oh,
Słuchacie historii żywej.
Po kilku dekadach prezydent Leszna ponownie urzęduje w ratuszu. Do gabinetu w tym zabytku przeniósł się na czas remontu swojego pokoju w magistracie. Dlatego dzisiaj chcemy opowiedzieć właśnie o leszczyńskim ratuszu. O historię zabytku Jacek Marciniak zapytał konserwatora Macieja Urbana.
Ten ratusz został wybudowany w 1639 roku, ale budowę rozpoczęto już w 1637, bo taka była potrzeba. Miasto się powiększało, coraz więcej ludzi przybywało do Leszna i powstały takie możliwości, jak i również konieczność budowy nowej, takiej reprezentacyjnej siedziby władz miasta. Nie było w tym miejscu wcześniej na rynku ratusza, ale posiadamy takie dane, że samorząd miejski funkcjonował prawdopodobnie w którejś z kamienic przyrynkowych.
I jak wyglądał ten pierwszy, pierwotny ratusz?
Pierwotny ratusz był prawdopodobnie podobny do tego ratusza, jaki jest w Poznaniu, czyli była to późnorenesansowa budowla z płaskim dachem, który był przykryty, właściwie zakryty taką attyką atrakcyjną w formie prawdopodobnie jaskółczego ogona, podobnie jak to jest w ratuszu poznańskim. Na pewno był inaczej zdobiony. Nie posiadał takiej wieży jak dzisiaj wysokiej, tylko raczej hełm gdzieś usadowiony na środku tego dachu. Także ta forma była nieco inna, natomiast do dzisiaj po tych późniejszych pożarach, bo ten pierwotny ratusz przetrwał tylko do 1656 roku. Cały czas z tej pierwotnej formy mamy mury obwodowe ratusza.
Historia ratusza jest taką historią Leszna w pigułce.
Można powiedzieć tak, dlatego że ratusz dzielił losy miasta tak samo jak cała zabudowa. Płonął czterokrotnie, po raz ostatni spłonął doszczętnie w 1790 roku, po czym właśnie odbudowano go w tej formie tutaj, jaką znamy wszyscy, z tym, że już bez dachu, takiego wysokiego dachu polskiego łamanego, bo tutaj należy jeszcze powiedzieć, że po tym pierwszym ratuszu, kiedy go odbudowano go już w innej formie, takiej barokowej z wysokim dachem, gdzie też mieściły się pewne, powiedzmy, nazwijmy to biura i urzędy miejskie. Ten dach też spłonął ostatecznie w 1790 roku i nigdy już go nie odbudowano, ale tylko dlatego, że brakowało pieniędzy na tą odbudowę. Po pożarze nastąpiły rozbiory Polski, wojny napoleońskie i tak naprawdę już nikt o tym nie pomyślał, żeby odbudować ten wysoki polski dach łamany.
W XVIII-XIX wieku co się działo z ratuszem?
Ratusz spłonął ponownie podczas II wojny północnej w 1708 roku wraz z całym miastem. Wówczas już znajdowała się przy nim ta wieża obecna, która jest, tylko hełm wyglądał inaczej, ale cały czas funkcjonowały władze miejskie w tym ratuszu. Tam była siedziba straży miejskiej, tam byli strażacy, trzymali swój sprzęt. Wcześniej prawdopodobnie w przyziemiu też się znajdowało coś w rodzaju takiego arsenału miejskiego, gdzie gromadzono broń, bo miasto Leszno było w zasadzie taką fortecą otoczoną murami, czy też wałami ziemnymi. Także różnorakie funkcje pełnił ratusz, łącznie z aresztem miejskim.
Historia żywa.
ta forma, którą znamy, kiedy powstała?
Ta forma, którą znamy, to już jest koniec XIX wieku w zasadzie, ale według wcześniejszych projektów, prawdopodobnie Dominika Merliniego, który był związany z Sułkowskimi, byli właścicielami miasta. Więc Dominik Merlini i prawdopodobnie też wcześniej pozostałości po budowli zaprojektowanej, czy też kostiumie architektonicznym zaprojektowanym przez też wybitnego włoskiego architekta Pompeo Ferrariego, ale też i trochę dzieło przypadku. Tak jak wspomniałem, ta odbudowa po tym ostatnim pożarze w zasadzie była niedokończona i mało kto dziś o tym wie. Ratusz jest taką budowlą trochę okaleczoną, bez tego wysokiego polskiego dachu łamanego naprawdę, który sięgał do wysokości prawie że 3/4 obecnej wieży, tego głównego korpusu wieży. On ma trochę dziwne takie proporcje. Ta wieża jest niewspółmiernie wysoka do korpusu ratusza. Tylko dlatego właśnie, że tego dachu nie ma.
W XX i XXI wieku ratusz przeszedł generalny remont. Mówimy przede wszystkim o elewacji.
Co sytuacja była taka, że w zasadzie cały urząd miasta jeszcze w latach 80. czy na początku lat 90. mieścił się właśnie w ratuszu. Więc tam znajdowały się różnego rodzaju malutkie, wydzielone biura, ściany wtórne, w sposób wręcz chaotyczny, przebudowane. Powstała taka potrzeba, aby zrobić kompleksowy remont ratusza i przywrócić mu dawną reprezentacyjną funkcję. Stało się to możliwe dopiero wtedy, kiedy miasto przejęło po Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przejęło budynek przy ulicy Karasia. Wówczas władze miasta przeprowadziły się właśnie do tego budynku na Karasia, a ratusz po prostu było możliwe zupełnie przebudować go wewnątrz, przywracać mu funkcję. O ile dobrze pamiętam, ten remont zakończył się w 1998 roku. Poprzedziły go szerokie analizy co do dawnych funkcji tego budynku i tak funkcjonuje do dnia dzisiejszego w zasadzie. Na dole jest to taka część gastronomiczna. Obecnie również i biblioteka miejska, czy filia Biblioteki Miejskiej. Na wysokim parterze mamy tą część reprezentacyjną, to jest zresztą najwyższa kondygnacja w całości. Na drugim piętrze też w tej chwili funkcjonują biura na samym górze, właściwie na poddaszu, przebudowanym poddaszu, nieco podniesionym. Tam znajduje się Galeria Miejska Obrazów.
Pan nadzorował ostatni remont. Do dzisiaj widać jego efekty.
Tak, ten ostatni remont udało się sfinansować dzięki pomocy Urzędu Marszałka Wielkopolskiego. Też przesadzony był ten remont takimi wnikliwymi badaniami co do przeszłości tego budynku, jak on wyglądał, analiza starych pocztówek, analiza stratygraficzna, kolorystyki. Więc doszliśmy do takich wniosków, aby ten ratusz już po raz kolejny nie malować. No te kolory takie wcześniej znane, to były jakieś pomarańczowe czy różowe, tak przynajmniej od lat 70. ratusz był malowany, tylko postanowiliśmy przywrócić taki kolor ratusza, który był znany od 1815 roku, mniej więcej do połowy XX wieku, a więc w kolorze piaskowym, w takich stonowanych kolorach, takich klasycyzujących. Można powiedzieć, że taką szatę architektoniczną ma nasz leszczyński ratusz, to jest taki klasycyzujący barok. A jeśli Dominik Merlini, to wystarczy też popatrzeć na jego budowlę, chociażby na pałac Łazienkowski na wodzie, który jest w takiej stonowanej, piaskowej kolorystyce. Więc postanowiliśmy w ten sposób pomalować ratusz i myślę, że dzięki temu przywróciliśmy mu taką dostojną, taki szlif, piętno włoskich architektów. Naprawdę, jak się spojrzy dzisiaj na ratusz leszczyński, to widać, że ta architektura gdzieś sięga, tam ma swoje korzenie we Włoszech.
Do Leszna w naszych programach będziemy jeszcze wracać. Za chwilę odwiedzimy Gniezno. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Wow.
Jak najlepiej dbać o lokalną historię i zasłużonych weteranów. W Gnieźnie zawiązało się Stowarzyszenie Historyków i Regionalistów, którzy za swoje główne zadanie przyjęli opiekę nad grobami. Wiele mogił i pomników na cmentarzach jest przeznaczonych do likwidacji, bo nie są wpisane na specjalną listę IPN-u. Dlatego członkowie stowarzyszenia chcą je chronić.
Każdy gnieźnieński cmentarz to poprzez pochowane tam osoby miejsce ważne dla historii i dorobku miasta. Mówi o niektórych nagrobkach regionalista i przewodnik Rafał Jurke.
Ja wymienię dwa nazwiska absolutnie wyjątkowe. To jest Augustyn Brzeżański, oficer wojen napoleońskich, człowiek wyjątkowy. Kiedy nie mógł walczyć, wspomagał finansowo różnego rodzaju inicjatywy. I to jest też ten Augustyn Brzeżański, który brał udział w Wiośnie Ludów, tutaj walczył w okolicach Wrześni. On spoczywa po drugiej stronie kościoła. Jest jego grobowiec. Zachowała się pewna inskrypcja, która wskazuje na to, że tam został właśnie pochowany. Można powiedzieć o generale Edwardzie Hein, który był lekarzem. Zginął w zupełnie takich przypadkowych okolicznościach. Wybrał Gniezno do życia, no i tutaj rozpoczął praktykę lekarską jako lekarz. Był bardzo lubianym gnieźnieńskim lekarzem. No może jeszcze jedna postać, Ignacy Trepiński, całkowicie zapomniany. Taki nasz gnieźnieński marcinkowski człowiek, który całe swoje życie poświęcił temu, żeby pomagać innym. Jego grób też znajdował się na tym cmentarzu. Dziś nie wiemy, gdzie został pochowany, natomiast sama relacja z jego pogrzebu pokazuje, jak była to zasłużona postać dla naszej społeczności.
Co prawda jest to cmentarz XIX wieku. Gniezno liczące ponad 1000 lat, ma około 50 pokoleń. Nasza pamięć sięga 3-4 pokoleń. I po tym urywa się nasza pamięć.
Dodaje archeolog z Muzeum na Lednicy Jacek Wrzesiński.
I urywa się nasze wspomnienie. Tym samym na cmentarzu zmieniają się groby, zmienia się układ. Chcemy zachować ten cmentarz i wszystkie inne cmentarze gnieźnieńskie w takim układzie, jaki jest historyczny, ażeby przywrócić tą pamięć historyczną i jednocześnie przywrócić tych, którzy żyli w tym mieście, którzy funkcjonowali, którzy to miejsce budowali.
I po to, aby ochronić nagrobki zasłużonych dla miasta osób, powstało Stowarzyszenie Niezapomniani Gnieźnianie, mówi diecezjalny konserwator zabytków ksiądz Jarosław Bogacz.
Naszym obowiązkiem i leży nam głęboko też na sercu troska o groby zasłużonych dla Gniezna, dla regionu. Chcemy też wydobyć ich same zabytki architektury funeralnej z zapomnienia i zlikwidować te kartki, które tak wszystkich nas niepokoją, wręcz denerwują, że dany grób jest przeznaczony do likwidacji. Mamy listę grobów sporządzoną, które powinniśmy chronić przede wszystkim na tym cmentarzu, na cmentarzu przy ulicy Witkowskiej, i ci, którzy zajmują się administrowaniem cmentarzami, otrzyma w najbliższym czasie listę tych grobów, na które powinna zwrócić uwagę, że one są już pod ochroną naszą, mimo że nie są jeszcze pod ochroną prawną, bo nie wszystkie z nich są wpisane na tę listę IPN-owską. Bo tutaj myślę, z naszej strony najważniejszym, takim najbardziej istotnym elementem jest ochronić te groby do czasu, kiedy one nie mają jeszcze tej ochrony prawnej, czyli tego formalnego wpisu na listę IPN-owską, ale my wiemy, że one tam trafią, prędzej czy później. Dopóki nie trafią, to my musimy je chronić. I to jest chyba takie najważniejsze zadanie ze strony nas, właścicieli cmentarza.
Chodzi o upamiętnienie zasłużonych mieszkańców, dodaje historyk i prezes Gnieźnieńskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Robert Gaweł.
A są osobami, które zasłużyły się dla rozwoju miasta, dla naszej ziemi gnieźnieńskiej, ale też dla państwa polskiego, dla Rzeczypospolitej, zostali z niepamięci naszej wydobyci. A więc główne zadanie to jest zadanie dydaktyczne. Po to jesteśmy, aby ratować groby zapomniane. Niestety te, na których ze smutkiem widzimy kartki, że są do likwidacji. Te groby, które mieszczą w sobie szczątki tych, którzy budowali naszą społeczność tutaj. Drugie zadanie jest związane z tym, aby właśnie nie doprowadzić do likwidacji tychże grobów. Bo niektóre mają większy poziom architektury takiej funeralnej, inne niższy. Ale chodzi o to, żeby jednak zachować to wszystko, co jest zwarte, spójne w architekturze cmentarzy gnieźnieńskich. I po trzecie, groby żołnierzy, groby weteranów walki, one muszą być powpisywane zgodnie z ustawą o grobach weteranów do katalogu IPN-u, aby już nikt ich nie ruszył, aby nie zostały w sposób komercyjny zlikwidowane.
Ja może przytoczę taki cytat z Wiesława Myśliwskiego. Groby to najmądrzejsza księga. Nie dowiesz się od żywych, co dowiesz się od umarłych. Przejdź się po wsi, co dowiesz, a pogadaj z grobami. Niby żył, umarł, świeć Panie nad jego duszą. A każdy grób, stronica tej księgi i te stronice same się przed Tobą otwierają. Trzeba tylko znać ich mowę. Groby wiedzą najwięcej. I to jest chyba ta idea, która nam też przyświeca w tym stowarzyszeniu.
Członkowie stowarzyszenia opieką nad zapomnianymi mogiłami chcą zainteresować także uczniów.
Słuchacie historii żywej.
W czwartkowy wieczór zmarł kombatant Czerwca 56 Jerzy Majchrzak. Jako świadek historii chętnie dzielił się wspomnieniami, opowiadał i uczył o fundamentalnym znaczeniu robotniczego protestu. W późniejszych latach został prezesem Stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56. Do ostatnich lat życia uczestniczył w uroczystościach patriotycznych. Podczas jednego z takich spotkań opowiedział swoją historię naszemu reporterowi.
Najpierw byłem instanty, służyłem na 7 rano do mszy świętej, potem miałem kupić chleb. Po mszy stałem tam z kolegami, z koleżankami z osiedla, tu całego. Tam żeśmy stali za chlebem. No i w pewnym momencie stanęły tramwaje. O godzinie 6 nie zabyła syrena. A to jest nie do pomyślenia. A kto tam miał zegar? Nikt nie miał zegarka. Wiedzieliśmy po prostu, która jest godzina, w związku z tym, jak rozpoczynali i jak kończyli pracę cygier w szacy. Bo o 6 była syrena i o 14 była syrena. I w tym dnia nie było o 6, gdzie cała grupa ludzi od Gruczyna. Pieśni polityczne, patriotyczne pieśni, kościelne pieśni. Ruszyłem z robotnikami z Łazarza. Z Głogowskiej przy rynku Łazarskim. Zostałem za chlebem. I potem stamtąd ruszyłem na Myńską. Inni koledzy poszli na Kochanowskiego. I potem Myński z powrotem na Kochanowskiego. Stała przyczepa i okazało, że mój kolega Jędrek siedział pod tą przyczepą i mówił, chodź tu do mnie do środka i zrobimy sobie barykadę i obserwujemy ubeków i był dokładnie widać, jak strzelali z okien. I teraz, jak jest ta przyczepa, ja z jednej strony stałem, z drugiej strony mój kolega. A ten kolega, który mieszkał ze mną w tej samej bramie, to leżał na tej plandence do góry, głową odwrócony w kierunku Urzędu Bezpieczeństwa. I w pewnym momencie chłopak został ranny, postrzelony. I jak patrzyliśmy, no widzieliśmy tych facet z pierwszego, tak z pierwszego piętra, z tego takiego narożnika strzelał do nas i trafił go w głowę Jurka. I teraz ściągali go z tego przyczepa, podlecieli młodzi i zdjęli go z tej przyczepy. Nie było żadnego ani karetki, niczego nie było. I teraz nadjechał, sprowadzono czy zatrzymano wóz zachodni z rejestracją niemiecką i to był, pamiętam, bo żeśmy się interesowali samochodami zagranicznymi. Opel Kapitan do tego samochodu go wnieść. Jak go zdejmowali, to on jeszcze miał drgawki, jeszcze żył. To pamiętam do dzisiaj tą sytuację. Wsadzono go i w stronę Dąbrowskiego odjechał. A ten kolega Jędrek, który był w tej mące, wyskoczył i biegł za tym, za nim. Mieliśmy się stąd z tego ognia wydostać. Czekaliśmy taki moment, że przerwa ognia była. Przeleciał pierwszy za drugą stronę i woła mnie, woła chodź. A ja przeleciałem i w tym momencie, jak przelatywałem przez tą wiedzę, zostałem trafiony kulką. Chcieliśmy wziąć do szpitala, to nie chciałem iść do szpitala, ponieważ wiedziałem, co mnie może czekać. Raz, że szkoła, a druga sprawa, przecież ludzi z pracy zwolniali i potem byłem represjonowany. Zdałem egzaminy, nie zostałem wypuszczony, potem chodziłem do szkoły, musiałem pracować, podjąć pracę i po południu kończyłem szkołę. Dostałem się dopiero do pracujących. Nie było.
Dziadek Jerzego Majchrzaka był powstańcem wielkopolskim, a ojciec Henryk brał udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku.
Historia żywa. Thank you.
oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka, stoi w oknie, aż do zmierzchu. Anna ciągle myślę, jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Anna jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha.
Poznańscy historycy sztuki obchodzili pod koniec tygodnia 90-lecie swojego stowarzyszenia. Poznań był jednym z pierwszych polskich miast, gdzie formowała się grupa entuzjastów dawnych zabytków, a stowarzyszeniowa historia to piękne dzieje i ważne osobistości, które przypomnę w rozmowie z Tomaszem Ratajczakiem z Instytutu Historii Poznańskiego Uniwersytetu.
Stowarzyszenie Historyków Sztuki to rzeczywiście jest kawał historii. Były takie próby tuż po odzyskaniu niepodległości, stworzenia związku takiego zawodowego historyków sztuki.
A wzięło się wtedy na początku od takiego boomu na badania związane ze starożytnością.
Tak, wokół badań nad starożytnością kształtowała się w ogóle akademicka historia sztuki. Ona oczywiście bardzo szybko objęła swoimi badaniami sztukę różnych epok, ale gdzieś tam u genezy historii sztuki jako naukowej dyscypliny są badania nad starożytnością. Dlatego my, obchodząc 90-lecie naszego stowarzyszenia, postanowiliśmy wrócić do korzeni, czyli właśnie do badań nad starożytnością, które w międzyczasie stały się domeną wielu innych dyscyplin i w tej chwili prym wiodą w tych badaniach archeolodzy, a nie historycy sztuki, ale chcieliśmy przypomnieć historykom sztuki, gdzie są nasze korzenie. Mamy nadzieję, że ta konferencja się do tego przysłuży, a my też pokażemy, że w Poznaniu mamy oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia, który nieprzerwanie przez 90 lat istnieje. Związane z tym oddziałem były ważne dla Poznania postaci, choćby przywołując pierwszego prezesa naszego oddziału, Nikodema Pajzderskiego.
Kim był pierwszy szef?
Poza tym, że był współzałożycielem w ogóle Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Był aktywnie zaangażowany w tworzenie Poznańskiego Muzeum, które wtedy jeszcze nie miało nazwy Muzeum Narodowego. To było Wielkopolskie Muzeum, które przejmowało częściowo zbiory po Muzeum Niemieckim funkcjonującym w okresie zaborów. Jego działalność związana z kształtowaniem muzeum, jak i z kształtowaniem w ogóle środowiska historyków sztuki w Polsce była tutaj bardzo istotna, nie do przecenienia. No, niestety podzielił tragiczny los intelektualnej elity polskiej w czasie II wojny światowej, ponieważ był jedną z ofiar Fortu VII. Zginął w 1940 roku. Nie wiemy nawet, gdzie został pochowany, także w Poznaniu znajduje się wyłącznie jego symboliczny grób.
Ale są też inne postaci z historii, do których warto się odnieść wtedy, które zakładały.
Tak, wśród założycieli Stowarzyszenia Historyków Sztuki, chciałbym pozostać w tym lokalnym kontekście, bo bardzo nam zależy na ukazaniu tego, była postać najważniejsza dla historii sztuki poznańskiej, czyli ksiądz profesor Szczęsny Detlow. To jest w ogóle człowiek, który, można powiedzieć, założył poznańską historię sztuki. On się wydoktoryzował w Wiedniu, wtedy w najważniejszym ośrodku historii sztuki na świecie, w środowisku wiedeńskim u profesora Maxa Dworzaka. Po zrobieniu doktoratu przyjechał do Poznania, zaczęła się niepodległość, zaczęto tworzyć nowy poznański uniwersytet i od początku na tym uniwersytecie pojawiła się historia sztuki, więc my traktujemy księdza profesora Szczęsnego Detlowa jako naszego ojca założyciela w ogóle akademickiej historii sztuki w Poznaniu, a przy okazji był również wśród założycieli Stowarzyszenia Historyków Sztuki, choć w oddziale poznańskim funkcji żadnych nie pełnił, był zaangażowany bardziej w uniwersytet.
Czy Poznań był wśród liderów, wśród awangardy, gdy idzie o funkcjonowanie stowarzyszenia w całym kraju?
Tak, Poznań na pewno był jednym z najważniejszych ośrodków Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce. Wtedy, czyli przed wojną, w okresie założycielskim 90 lat temu, centrala znajdowała się w Krakowie, ośrodki zamiejscowe w Warszawie, Lwowie, który był wtedy, jak wiadomo, polskim miastem, i w Poznaniu. Po wojnie Lwów niestety odpadł, pozostała Warszawa, do której przeniosła się centrala, Kraków stał się ośrodkiem zamiejscowym i Poznań. I przez długi czas Poznań był jednym z najważniejszych, największych ośrodków. Do dziś pozostaje jednym z najważniejszych i największych, przy czym ta liczba regionalnych ośrodków wzrosła. W tej chwili mamy w większości dużych miast w Polsce regionalne ośrodki Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Zakres waszych badań jest szeroki, jak historia świata, można powiedzieć.
Tak, historia sztuki jest fascynującą dyscypliną, bo pozwala zajmować się tak naprawdę wszystkim. To nie jest, jak się powszechnie wydaje i wyobraża, tylko historia obrazów, bo najczęściej historię sztuki kojarzymy z malarstwem.
Ale także najstarsze obiekty głębokiej, naprawdę głębokiej starożytności.
Tak, historia sztuki może sięgać wstecz, właściwie tak głęboko, jak głęboko możemy znaleźć ślady ludzkiej aktywności artystycznej, czyli to jest głęboka starożytność, ale historycy sztuki zajmują się również sztuką prehistoryczną, paleolityczną, malowidłami naskalnymi, także rozpiętość to są tysiąclecia, obszar, którym się zajmujemy.
A jeśli chodzi o najdawniejsze zbiory, to warto wybrać się do nowo otwartej Galerii Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Polecamy, a na razie gramy coś z dawnych lat. Wracamy za chwilę.
Dawna piosenko, piosneczko, mocnaś ty jak kamień. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Już zachodzi czerwone słoneczko, a ty zawsze z nami. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Maszerujesz żołnierzami raz i dwa. Hejda, deru, deru, da. Chłopcy w tym wielkim powstaniu, w 19 roczku, szli za tobą jak za wielką panią na calutkim Śląsku. Szli za tobą jak za wielką panią na calutkim Śląsku. Chłopcy szli na całym Śląsku raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. Na calutkim górnym Śląsku raz i dwa. Hejda, derum, derum, da. Niczym dla ciebie kordony i żelazne bramy. Piły w ciebie kromy i pierony, a my cię śpiewamy. Piły w ciebie kromy i pierony,
a my cię śpiewamy. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, hejda, hejda. A my znowu cię śpiewamy raz i dwa. Hejda, deru, deru. Ważna piosenko, piosneczko, mocnaś ty jak kamień. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami. Nie zagaśnie czerwone słoneczko, a ty będziesz z nami.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Kolejny tydzień podążamy śladami poznańskich pomników, a w czasach zaborów stawiali je nie tylko Prusacy. Naszym przewodnikiem jest dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania, z którym rozmawiał Łukasz Kaźmierczak.
Skoro już jednak Polacy zabrali się za stawianie pomników, no to w takiej dużej skali taka była między innymi Złota Kaplica. I to jest dramatyczna historia, można powiedzieć.
Tak, to znaczy skala wyszła faktycznie imponująca. Natomiast jeszcze bardziej imponujący był czas stawiania tego pomnika. Pierwszych władców Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Ponieważ cała rzecz rozpoczęła się właściwie w 1790 roku, kiedy runęła wieża katedry poznańskiej i zniszczyła sarkofag króla Bolesława Chrobrego, w którym były także złożone szczątki Mieszka I. I ten sarkofag był, czy tam jego resztki były złożone w takiej bocznej kruchcie i właściwie nie było okoliczności, żeby zająć się odbudową tego, ponieważ był drugi rozbiór Polski, Poznań trafił do Prus, potem było powstanie, potem były wojny napoleońskie, ciągle było coś. Natomiast idea odbudowy kaplicy królewskiej i zbudowania pomnika pojawiła się po wojnach napoleońskich. I wtedy właśnie odrodził się romantyzm, różne narody szukały swoich początków, także zdarzyło się to z Polakami, no i postanowiono zbudować pomnik tych pierwszych władców. Zajmował się tym ksiądz Wolicki, który potem sam został biskupem poznańskim i pierwotnym pomysłem było umieszczenie tychże postaci posągu władców w kościółku Najświętszej Marii Insumo Poznaniensis.
W czasie zbiórki środków na ten cel nawet król pruski Fryderyk Wilhelm III potrząsnął kiesą.
Tak, zgadza się. Co więcej, to on ocalił kościółek Najświętszej Marii Panny, bo on miał być do rozbiórki, ale go zachwycił podczas jego wizyty bodajże w 1818 roku i on zaproponował, żeby tam zbudować to mauzoleum. Polakom to się nie do końca podobało, ponieważ oni chcieli to umieścić w bardziej centralnym punkcie. Chcieli, żeby pomnik stał na wolnym powietrzu. Na to Prusacy się nie zgadzali. No i ostatecznie, gdy stery całej akcji około 1830 roku po śmierci biskupa Wolickiego przejął Edward hrabia Raczyński, zdecydowano, że te pomniki staną w Złotej Kaplicy znajdującej się w centralnym miejscu Katedry Poznańskiej.
Bardzo ciekawy jest ten unikatowy styl tej kaplicy, dlatego tak, że próbowano odtworzyć realia czasów
postanowiono nawiązać
bliskich pierwszym władcom.
Tak, do czasów pierwszych władców i to jest bardzo ciekawe, że oni właśnie uznali, że tym stylem tych pierwszych władców był styl bizantyjski. To jest pewna dla mnie ciągle rozwiązana zagadka, bo dopiero kilka lat temu, czy kilkanaście na Ostrowie Tumskim znaleziono te mozaiki bizantyjskie, natomiast oni te 200 lat temu już o tym wiedzieli i w stylu bizantyjskim ta kaplica została złota zbudowana. I same pomniki, czyli to, co dla nas najważniejsze. Pomniki przygotowane zostały przez takiego wybitnego niemieckiego rzeźbiarza Raucha. One przedstawiają Mieszka I jako takiego księcia, który nawraca, który przynosi chrześcijaństwo oraz Bolesława Chrobrego jako władcy wojownika. I Raczyński oczywiście wyjeżdżał na podróże, szukał inspiracji, no i był oczywiście też na kolaudacji w tej pracowni rzeźbiarskiej. Nie spodobały mu się do końca te pomniki. Przekazał rzeźbiarzom mnóstwo materiałów w języku niemieckim, żeby oni zrozumieli, jak te postacie powinny wyglądać, ale uznał, że najlepiej będzie, gdy Bolesław Chrobry będzie miał rysy księcia Józefa Poniatowskiego. I w ten sposób tutaj
sprytne
mamy...
Sprytne przemycenie.
Tak.
Pomnik stanął w 1841 roku.
Tak, i on był zwieńczeniem działalności Edwarda Raczyńskiego, natomiast komitet go potem z tego rozliczał. No i
surowo rozliczył.
Surowo rozliczył, bo tutaj no, były problemy z rozliczeniem tych składek. Edward Raczyński bardzo dużo tego dopłacił, chciał, żeby jego imię tam było zaznaczone. Ostatecznie nie doszło nigdy do wyjaśnienia tej sprawy, bo Edward Raczyński, który cierpiał na depresję, popełnił samobójstwo, które wiązano właśnie z tą przykrą dla niego sytuacją.
Smutny koniec, ale kaplica
stoi do dziś, jest naszą dumą.
Historia żywa.
And carriage, this I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion. Love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other.
Nie trzeba jechać do Egiptu, żeby podziwiać piramidy. Jedna z nich, wysoka na kilkanaście metrów, od kilkuset lat stoi w Wąkrowcu. To obiekt, który skrywa doczesne szczątki wyjątkowej postaci, Franciszka Łakińskiego, rotmistrza wojsk polskich, który brał udział w kampanii napoleońskiej. Zmarł w czerwcu 1845 roku i od tamtej chwili spoczywa w swojej piramidzie. Z jakimi legendami wiąże się ten obiekt? Na miejscu był Rafał Muniak.
Jesteśmy teraz na rogatkach Wągrowca, od strony Gniezna. Wita wszystkich wierzących. Taki tajemniczy obiekt. To wygląda jak taka ostrzejsza piramida. Co to jest?
Miejsce niesamowite. Rzeczywiście jest to piramida.
Pan Marcin Meglich z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oprowadza nas po tym obiekcie. Musimy do niego dojść tutaj tą krętą ścieżką. Po korzeniach drzew nie jest łatwo.
Jak widzimy, nie trzeba jechać do Egiptu, żeby zobaczyć piramidę. To jest piramida, która faktycznie pełni funkcję grobowca, podobnie jak piramidy egipskie, z tym, że powstała no, znacznie później, tak, bo dopiero w XIX wieku.
Ciężko znaleźć wejście. Tutaj po czterech stronach są takie słupy z reflektorami.
Wejście jest od strony Gniezna. Widzimy, że tutaj są solidne drzwi, które zabezpieczają wejście do krypty.
Metalowe
drzwi. Nie wiemy, czy one kiedyś były odsunięte, czy krypta jest zachowana w takim stanie, jak sobie zażyczył rotmistrz wojsk napoleońskich Franciszek Łakiński, czy też została w jakiś sposób sprofanowana.
No właśnie, bo wyjaśnijmy słuchaczom, że tutaj na drzwiach widnieje inskrypcja, że jest to grobowiec Franciszka Łakińskiego, rotmistrza wojsk polskich w latach 1808-1814. To chyba musiała być niezwykła postać, tak?
Postać niesamowita, bardzo ciekawa, długo by o niej opowiadać. Krótko można by powiedzieć, że był to po prostu żołnierz wojsk napoleońskich, który bardzo mocno się zasłużył dla Wągrowca swoją działalnością dobroczynną. No, miał też oryginalne pomysły, takie jak na przykład ten, aby spocząć w grobowcu w kształcie piramidy.
Czy on tu miał gdzieś swój majątek?
Tak, on pochodził wprawdzie z Podłobrzenicy, ze Szczerbina, ale związał swoje życie już po zakończeniu kampanii napoleońskich, kiedy odłożył na bok szable, zamieszkał w Wągrowcu, kupił tutaj posiadłość i z tym miastem związał swoje dalsze losy.
Widzimy, że ten grobowiec jest taki solidny, no i wysoki, bo to jest kilkanaście metrów chyba wysokości.
Mierzyliśmy, piramida ma 11,5 metra wysokości, podstawa to jest 5 metrów na 5. Jako ciekawostkę można podać, że tutaj w momencie, kiedy Łakiński zmarł, miejscowy proboszcz zastanawiał się, czy może tutaj przeprowadzić pochówek zgodny z obrządkiem katolickim, więc była prędka wymiana korespondencji z kurią metropolitarną w Gnieźnie i ostatecznie zadecydowano, że pochówek może być tutaj zrealizowany, ale ten teren posadowienia piramidy ma być poświęcony jako teren nowego cmentarza.
Ale specjalnie dla rotmistrza.
Tak, cmentarz ma jednego lokatora, jest to Franciszek Jerzy Łakiński, herbu Pelikan.
Grobowiec solidny, zrobiony z kamienia, to jest wszystko w oryginale, czy to było remontowane w ciągu tych lat?
Przy piramidzie nie było konieczności prowadzenia prac konserwatorskich. No, w tej chwili warto by było zajrzeć do środka, czy krypta grobowa nie ulega spękaniu, czy nie będzie potrzeby tutaj podjęcia jakichś prac.
Czy ktoś kiedyś zaglądał do środka? Takie pytanie się nasuwa samo.
No właśnie, to jest duży znak zapytania, dlatego że jak rozmawiamy z miejscowymi mieszkańcami, no to jedni twierdzą, że kiedyś było wnętrze splądrowane, inni zaprzeczają temu kategorycznie, więc dopóki nie zajrzymy do środka, tego nie będziemy wiedzieć.
No i właśnie, dlaczego Franciszek Łakiński, rotmistrz wojsk polskich, został pochowany właśnie w takiej piramidzie?
Z jednej strony wydaje się, że on po prostu uległ pewnego rodzaju modzie, pewnym trendom na starożytności egipskie. Jak wiemy, jedna z pierwszych kampanii Napoleona była prowadzona w Egipcie, tam pojechali francuscy uczeni i ta wiedza na temat starożytnego Egiptu stała się nagle bardzo obszerna i bardzo wielkie zainteresowanie wzbudzała wśród elit. Także w biblioteczce Franciszka Łakińskiego znajdowały się książki na ten temat, więc być może z tego to wynikało. Z drugiej strony można uznać, że jest to pewnego rodzaju monument wzniesiony przez Franciszka Łakińskiego, nie tylko ze względu na jakąś jego megalomanię, ale także, aby ten obiekt przypominał o walkach niepodległościowych w tym wczesnym okresie, w epoce napoleońskiej. On zaznaczał, że chciał spocząć w miejscu, które przypominało mu pola bitewne, gdzie zginęło wielu jego towarzyszy, a on szukając śmierci jej nie znalazł. Więc to miejsce, to wzgórze przy granicy Wągrowca przypominało mu pola bitew i z tego względu tutaj ta piramida została wzniesiona. Napis pierwotnie był w języku niemieckim i to był pewnego rodzaju fortel Łakińskiego. Zależało mu na tym, aby w okresie zaborów każdy, kto tutaj w tym miejscu stanie, mógł przeczytać, że w tym grobowcu spoczywa rotmistrz wojsk polskich, czyli było to przypomnienie o tych zasługach żołnierzy, którzy o niepodległość walczyli i za nią ginęli.
Widzimy, że na tej tablicy pamiątkowej są też medale.
Tak, Łakiński trzykrotnie otrzymał Virtuti Militari, był też kawalerem francuskiej Legii Honorowej, więc to świadczy też o jego umiejętnościach wojskowych, o jego odwadze.
Chyba mieszkańcy i samorządowcy pamiętają o tej postaci, ponieważ tutaj przy drzwiach tego grobowca są znicze, są też wiązanki kwiatów z biało-czerwoną wstęgą.
Tak, to na pamiątkę imienin Franciszka Łakińskiego. W październiku tutaj odbywają się uroczystości, również z udziałem uczniów pobliskiej szkoły, która nosi imię rotmistrza Franciszka Łakińskiego. Dlaczego w dniu imienin, a nie w dniu urodzin, można by się zastanawiać? A to wynika z tego, że Franciszek Łakiński w swoim testamencie zabezpieczył znaczne kwoty na cele dobroczynne. Jeden z takich funduszy, które utworzył, dotyczył ubogich panien z Wągrowca. Co roku ubogie panny miały otrzymać zapomogę na organizację swoich ceremonii ślubnych.
Czyli taki posag, tak?
Tak, to był właśnie taki rodzaj posagu. Łakiński chciał je wesprzeć w tym, aby mogły dobrze wyjść za mąż. I warunkiem było, aby te uroczystości weselne odbywały się w dniu jego imienin, czyli w październiku. I w nawiązaniu do tej tradycji w październiku odbywają się tutaj takie pamiątkowe uroczystości.
Czyli jest jakaś legenda związana z tym grobowcem?
To jest jedno z tych miejsc, które w zasadzie rodzi legendy. Z takich najbardziej znanych to jest ta legenda, która powtarzana była w okresie zaborów. Franciszek Łakiński, kiedy budowano tą piramidę, on miał sadzić dookoła piramidy sosny. I wtedy rzekomo powiedział, że kiedy sosny urosną ponad szczyt piramidy, to Polska odzyska niepodległość.
No i widzimy, że sosny są bardzo wysokie, znacznie powyżej grobowca.
Tak, kiedy sosny urosły ponad szczyt piramidy, tutaj wybuchło powstanie wielkopolskie, odrodziła się Rzeczpospolita, Polska odzyskała niepodległość, tak więc przepowiednia Franciszka Łakińskiego sprawdziła się.
Piramidę Franciszka Łakińskiego w Wągrowcu można oglądać bezpłatnie, wystarczy zatrzymać się w tym miejscu do obrzeża Wągrowca. Łączniczka Armii Krajowej świętowała w Poznaniu setne urodziny. Kapitan Maria Krzyżańska, pseudonim Mała, odebrała życzenia i gratulacje m.in. od premiera Donalda Tuska i wojewody wielkopolskiej. Uroczystości przyglądał się Krzysztof Polasik.
Armia Krajowa, rdzą nam dola na lufach usiadła. W krzywe patrzeć kazała zwierciadła. Wiodła szlakiem dobrym i złym. Napełniliśmy groby koślawe, a piosence oddaliśmy sławę.
Uważałabym za zmarnowane życie, gdybym nic nie robiła. To byłoby dla mnie zmarnowane.
Tak kapitan Maria Krzyżańska odpowiada na pytanie, czy żałuje swojego zaangażowania podczas II wojny światowej.
Ja byłam tylko zwykłą łączniczką, także nie byłam nikim nadzwyczajnym, no ale pod koniec wojny musiałam się ukrywać, także wojnę skończyłam w ukryciu. Co by tu powiedzieć, no wszyscy byliśmy dzielni, musieliśmy być. Wyszłam za mąż zresztą za Akowca, który ode mnie przyjmował przysięgę.
Prywatnie jaką jest osobą? Jest po znaku Skorpiona, więc jest trochę rządzicielką. Ale dajemy radę.
Żartuje siostrzeniec jubilatki Jan Pic.
No, najważniejsze wspomnienia to były jej lata młodości. Zostali razem z całą rodziną przesiedleni z Gniezna do Piotrkowa Trybunalskiego zaraz na początku okupacji w październiku 1939 roku. Znaleźli się na bruku z całą rodziną. Znaleźli jakieś lokum w Piotrkowie, no i tam się zaczęło jakieś tam życie, trzeba było zorganizować. Ciotka uczęszczała na tajne komplety, tam zdała w czasie okupacji maturę, ale jednocześnie była zaangażowana w ruch oporu, ponieważ dom, w którym mieszkała, mieszkanie, no było punktem kontaktowym Armii Krajowej, KDW Piotrkowskiego i stąd te kontakty z Armią Krajową, tam składała przysięgę w Armii Krajowej na ręce swojego przyszłego męża, kapitana Henryka Krzyżańskiego. A więc to były przeżycia. Przecież była gestapo, była zamknięta do gestapo. Po wojnie, jak wszyscy AK-owcy, też była śledzona przez UBC-ję, też była aresztowana. No, różne rzeczy się działy, tak? Więc to są te rzeczy, które jej najbardziej w pamięci zostały. Ale szczęśliwie udało się te wszystkie rafy życiowe pokonać.
Po polach rozłączył ją dym. Niepotrzebnym i nieuznawanym, tym najbliższym i tym zapomnianym. Bój ubogi ofiaruje ryb. Byłaś dla nas radością i dumą, jak stal prężna, jak żywioł surowa, ustą pieśnią, w sercu krwawą łuną, Armia Krajowa.
Pani Maria Krzyżańska to pokolenie Kolumbów, czyli to pokolenie tych niezłomnych postaw patriotyzmu, tej żywej lekcji właśnie bycia osobą w pełni poświęconą dla dobra ojczyzny.
Mówi wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.
Trochę niespodzianka dla niej, ale też uroczystość, która właśnie była planowana, aby zaprosić jak najszersze grono osób jej najbliższych, przedstawicieli różnej administracji samorządowej i rządowej, tak żeby rzeczywiście uczcić ten jej piękny jubileusz i mieć możliwość życzenia jej kolejnych lat w zdrowiu, w pogodzie ducha i w tej właśnie postawie, którą pani Maria przez całe swoje życie prezentowała.
Maria Krzyżańska, pseudonim Mała, po wojnie zaangażowała się w działalność środowisk kombatanckich. Opracowała 500 biogramów kobiet z AK.
Tak, i to jest jej chyba misja taka już powojenna, kiedy przeszła na emeryturę, bo dosyć długo pracowała, kończyła swoją pracę w poznańskim Tarpanie, no i później poświęciła się właściwie pracy w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, no i krzewiła tą pamięć o państwie podziemnym Armii Krajowej i krzewi nadal wśród młodzieży i w szkołach wielkopolskich.
Tak, dokładnie, pani kapitan, bardzo to właśnie zależało na też uwypukleniu roli, którą miały kobiety właśnie w ramach działania w Armii Krajowej i w czasach trudnych dla naszego kraju. I to rzeczywiście, można powiedzieć, że to też taka współczesna jej rola właśnie w ramach pokazywania właśnie zaangażowania kobiet w tych trudnych czasach.
Uważam, że zasługi kobiet są niedoceniane. Po prostu, a bez kobiet, bez łączności, niczym by się nie obyło.
Zimny ogień, granat pod podłogą, łańcuch co dzień spajany od nowa. Zbrojne kroki nocą, leśną drogą, Armia Krajowa. W bohaterów prowadziłaś ślady, naród zwarty jak grupa szturmowa. Aż spłynęłaś krwią na barykadach.
To jest dla nas bardzo ważne święto, dla całej rodziny. W zeszłym roku obchodziliśmy 99 lat, a w tym roku stulecie naszej cioci. Niech wiem, żyje jak najdłużej.
No, cieszę się. Ja jestem zadowolona ze swojego krzyża walecznych, krzyża wojennego. Brązowy co prawda, ale jestem z niego dumna. To jest dla mnie najwyższe moje odznaczenie, że uczciwie przeżyłam życie. Po prostu.
Dziś w naszym programie było sporo historycznych tematów. Więcej historii za tydzień, jak zawsze, w poniedziałek po godzinie 23. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski. A kończymy, jak zawsze, utworem z dawnych lat. Dobranoc.
W tym mieście codziennie od rana przeżywasz to samo, co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dalej tym cudów tych więcej, to trasa, to tunel, to gmach. I znowu olśnienie przy moim twe serce, szybko bije tak, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś,
widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Krakowskim przedmieściem ku schodom ruchomym i w dół. Przygodo warszawska, przygodo, gdzie szukać cię, jeśli nie tu? Na rynku przygrywa muzyka, do tańca podaje nam takt. Pograją choć prędzej naszego walczyka. Jak przygoda to, jak przygoda to, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś, widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty.
Historia żywa.